Najdostojniejszy księże kardynale z Berlina, czcigodny arcypasterzu archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, drogi nasz metropolito, wszyscy czcigodni biskupi zebrani na dzisiejszej modlitwie, drodzy bracia w kapłaństwie, wszystkie osoby życia konsekrowanego z siostrami zakonnymi, szanowni przedstawiciele świata społecznego, samorządowego, narodowego, uczelnianego i wszyscy umiłowani siostry i bracia. Wysłuchaliśmy Ewangelii Świętej, która odnosi się do tytułu Kościoła, który stał się bazyliką, do świętego Jana Chrzciciela. I tam, kiedy ochrzczono, czy włączono do wspólnoty wiary Jana Chrzciciela, wtedy pytano się, co będzie z nim, jakie Bóg przygotowuje perspektywy dla tego dziecięcia, któremu towarzyszą znaki niezwykłe. I oto pytanie, które stawiamy sobie i cała ludzkość sobie stawia, kiedy rozpoczyna się nowe dzieło, kiedy mamy przedsięwziąć jakieś zadanie. I nawet kiedy rzecz jest już dawna, a kiedy ją odnawiamy, to ciągle perspektywa, co dalej będzie. Jakie Bóg łączy plany z danym dziełem i na ile liczy na ludzką współpracę. Dzisiejsze nasze modlitewne spotkanie w tej bazylice i nasza celebra po raz pierwszy w tej wyniesionej do tej godności świątyni także mówi, jaka będzie służba dla Boga, dla nawrócenia, dla wiary, dla głoszenia Królestwa Bożego w tej świątyni, której przecież od tylu lat funkcjonuje Ewangelia i w której głoszone są wielkie dzieła Boże. I nie tylko dzisiejsza uroczystość nadania temu Kościołowi tytułu Bazyliki przez Stolicę Apostolską jest wydarzeniem kościelnym, odnotowanym jako data w historii i tego miasta, i Kościoła w Polsce, ale przecież to możemy rozszerzać na inne dzieła, które towarzyszą jak gdyby temu wydarzeniu, bo Bóg przemawia do ludzi na różne sposoby. Najpowszechniejszym sposobem jest Słowo Boże, zawarte w Piśmie Świętym, odczytywanym w Ewangelii Świętej, ale Bóg mówi także do nas przez inne wydarzenia. I te wydarzenia, które towarzyszą głównemu wydarzeniu, są także jakimś Słowem Bożym. Są przypomnieniem zadań, jakie stoją przed człowiekiem. I chciałbym zwrócić uwagę na kilka towarzyszących okoliczności, które dzisiejszy dzień, wyniesienie tego Kościoła do godności Bazyliki wspomagają. Przecież wczorajszy dzień to dzień smutku i żałoby, pożegnanie arcybiskupa Przykuckiego, odejście więc człowieka zasłużonego, ktoś by myślał, no tak kończy swoje życie biskup, który dużo wiedział o Kościele i który współdziałał, współtworzył te rzeczy, które należą do obszaru wiary. A jednak dla niego rozpoczyna się nowy czas, nowy okres. Już właściwie ten czas, który my liczymy latami czy miesiącami, to już dla niego nie jest interesujące. On jest z Bogiem. On wszedł w obszar, gdzie Bóg ogarnia żywych i umarłych i wśród tych, którzy przychodzą do niego, gotuje, czy od razu, czy po pewnym okresie, gotuje szczęście, które jest przeznaczone dla ludzi, którzy Boga kochają. Tak, wspominając księdza biskupa Mariana Przykuckiego, trudno nie zauważyć, ile ten człowiek w swoim sercu niósł wydarzeń Kościoła, związanych wydarzeń z Kościołem Poznańskim. To wszystko, co po wojnie się odbudowywało, żeby przywrócić normalne działanie Kościoła i prześladowania, które towarzyszyły tym dobrym zamiarom, i dzieje biskupa Dymka, męczeńskie chwile arcybiskupa Baraniaka, przeżywanie więzienia księdza prymasa Wyszyńskiego, a potem praca już jako biskupa w Poznaniu, potem biskupa w Pelplinie i wreszcie tu nad morzem, które to miasto i rzeczywistość tutaj on bardzo kochał. To jest jak gdyby jedno przypomnienie wiary, które jest przed nami. Ale przecież w tym miesiącu mamy więcej takich wydarzeń. Myślę tu o 25. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, który przeżywaliśmy także w pewnych manifestacjach zewnętrznych, zwłaszcza tam przy jego grobie, w Warszawie przy kościele świętego Stanisława Kostki, jak również w Bydgoszczy, tam gdzie on po raz ostatni się modlił w kościele i przy tej drodze, gdzie został zatrzymany, torturowany i najprawdopodobniej wrzucony do bagażnika, tam zmarł. To są te wydarzenia, które nam przypominają o wielkich sprawach Bożych, że one są pośrodku ludzkiej pracy, po zwykłym rytmie każdego dnia przychodzi ten moment, kiedy Bóg daje znać o sobie. Ale możemy wymieniać także inne wydarzenia. Ja myślę, że takim darem od Pana Boga, który w tym miesiącu przeżywaliśmy, to jest nowy święty dany Kościołowi w Polsce. Właściwie święty po kanonizacji jest dla całego świata. Jest nim arcybiskup warszawski Zygmunt Szczęsny Feliński, który żył w latach 1822-1895, a więc cały wiek XIX, z tym, że arcybiskupem warszawskim był tylko półtora roku. A były to czasy powstania styczniowego, czasy bardzo gorące, nie tylko walk militarnych, ale ogromnej nienawiści, kiedy to szalały uczucia sprzeczne, ścierające się ze sobą. Ludzie się nie lubili, bo chcieli inaczej urządzać świat. I tak od strony wschodniej, od strony cara i Moskwy, jak i ze strony innych koncepcji politycznych, w takie właśnie środowisko wszedł wtedy przyszły święty, który mówił, tu musi być miejsce dla Ewangelii. A czasem, gdy uczucia i namiętność tak rozżarzają ludzkie dusze i wprawiają je w stan emocji, wtedy trudno o miejsce dla Ewangelii, która jest zawsze orędziem pokoju, wezwaniem do sprawiedliwości, do dobra, do rzetelności. I oto ten właśnie święty, nowy święty arcybiskup Warszawy z poprzedniego stulecia, ma z dwóch stuleci, z XIX wieku, on uczy nas dzisiaj, jak my winniśmy zachować spokój, równowagę, zwłaszcza gdy przychodzą namiętności, które chcą inaczej urządzać świat. Tak, urządzać świat każdy by chciał lepiej i tyle koncepcji, które podaje dzisiaj nieraz świat i prasa je głosi i zaleca i reklamuje, jakże one są dalekie od tego, co uczy Ewangelia, od tego, co mamy w przekazie natury i tej prawdziwej nauki, która nie zna, która ma zasady i nie zna zmienności. Drodzy bracia i siostry, my dzisiaj musimy także patrzeć na współczesność, na to, co się dzieje wokół. Patrzymy na to i chcemy ciągle, żeby dobro Ewangelii przybliżało się do nas. Tak więc Ewangelia, ona, gdy słyszymy, jak dzisiaj o świętym Janie Chrzcicielu, będzie mówiła o proroku, który będzie zbierał wokół siebie ludzi różnych stanów. Będą przychodzili żołnierze, będą przychodzili kupcy, będą przychodzili urzędnicy. On będzie dla każdego wzorem, bo on sam od siebie wymagał. Tak więc i nasza dzisiejsza postawa, to znaczy umieć od siebie wymagać. Jeżeli ta świątynia otrzymuje tytuł bazyliki, to nie tylko dla dekoracji. To nie tylko dlatego, żeby dać jej jeszcze ubogacić godność, tylko żeby nałożyć zadania. I oto mamy tutaj, stajemy przed początkiem nowych zadań. Nie tylko sama dekoracja, bo gdy kogoś chcemy odznaczyć, czy ktoś chce nabrać jakiejś godności, czy otrzymuje godność, no to albo zmienia mundur, albo daje się mu nową togę, nowy płaszcz, przypina się gwiazdki do munduru, czy też odznacza się jak w obrębie duchowieństwa godnością kanonika czy prałata. Ale to nie na tym się kończy godność i nie na tym się zaczyna. Tylko to wymaga dalszej pracy, dalszej wierności, bo godność to nie jest tylko zewnętrznie dana. My mamy godność ludzką. To jest tak powiedziane prosto, jakby od niechcenia, godność ludzka. Tymczasem godność ludzka to jest dzieło samego Boga, który stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo. I my tej godności nie możemy z siebie zrzucić. Ona jest nieusuwalna. Przeciwnie, my mamy ją pielęgnować, bo mamy godność. I to godność nadaną od Boga nie zewnętrznie, nie przez jakieś szaty włożone, tylko przez chrzest i przez to, że my jesteśmy złączeni z Jezusem Chrystusem w naszym życiu i przez ciało, i przez duszę. I teraz, żeby tę godność okazać, musimy dostosowywać nasze życie do poziomu tej godności, a ludzka godność jest w każdym człowieku. Czy on jest mały, czy on jest starszy, czy on jest biały, czy on ma kolor skóry czarny, czy on jest bogaty, czy może nędzarz, każdy ma godność, której odebrać nie można. Czasem ludzie sami chcą się pozbywać godności. I takie pokusy często przypływają jak gdyby. No, alkohol ile wciąga ludzi po to, żeby oni po prostu obniżali swoją godność ludzką. Stawali się jakimiś narzędziami, jakimiś tylko stworzeniami chodzącymi, którzy nie pamiętają o sobie. Narkotyki, ile tutaj jest nieszczęścia, w niektórych narodach szczególnie. I wiele takich momentów są propagowanych w świecie, gdzie czy to przez nowe idee małżeństw, które się nie mogą nazywać małżeństwami, tylko partnerstwem, czy też przez inne pociągnięcia ludzkie, przez propagandę seksu, a po to wszystko, żeby ktoś miał korzyść materialną i mógł pomnażać swój dobrobyt. Ileż tutaj chce się ugodzić w tę godność ludzką, która jest nieodwracalna. Drodzy bracia i siostry, niech w tej świątyni, która szczyci się od dawna taką godnością, niech ta godność dzisiaj dodana jeszcze zachęca nas, byśmy umieli własną godność pielęgnować. Godność dzieci Bożych, którzy potrafią się oprzeć pokusie, a umiejętność odparcia pokusy przychodzi od mocy Bożej. Dlatego też i modlitwa, i zaufanie, i pogłębianie wiary, i szukanie tej miłości braterskiej, która nas umacnia w tej wspólnocie, która zawsze dąży do Pana Boga. Niech z pomocą Matki Najświętszej, tej, która czuwa nad nami, niech ta godność, którą otrzymujemy, kiedy się rodzimy, kiedy otrzymujemy chrzest, niech ona wzrasta, niech będzie ona świadectwem, że Chrystus jest obecny pośród nas. Amen.